Agnieszka Szajewska, Centralny Przystanek Historia IPN. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert Tyska, współautor i inicjator wystawy Przemiany, krajobraz kulturowy Warmii i Mazur. Proszę Pana, jak doszło do powstania tej wystawy? Jaka jest geneza i historia stworzenia tego kolażu zdjęć i relacji?
Ze względu na to, że wystawa ma, tak jak widać to na, zaraz po wejściu, bardzo dużą liczbę autorów i współautorów, jest to praca zbiorowa, więc każdy pewnie z tych autorów będzie miał swoją opowieść, swoją historię. Natomiast dla mnie ona zaczęła się 4-5 lat temu, kiedy dokumentowałem życie i twórczość Stanisława Schwarza-Bronikowskiego, który zapisał gdzieś w swoich notatkach, że w 1946 roku włóczył się z Janem Buchakiem po Warmii i Mazurach.
I właśnie, i zdjęcia Jana Buchaka to jest ta pierwotna baza do wystawy.
Tak, jak trafiłem na zdjęcia Jana Buchaka z Warmii i Mazur, który był na Warmii i Mazurach trzykrotnie w owym czasie, 46, 47, 49, to oprócz tego, że znalazłem na tych zdjęciach Stanisława Schwarza-Bronikowskiego, to zrozumiałem, że jest to pewien dokumentalny zapis, ale zapis wykonany przez jednego z największych fotografików polskich, czyli zapis dokumentalny, ale z wartością emocjonalną, z wartością artystyczną. I pierwsza myśl, żeby zobaczyć te miejsca, które fotografował Jan Buchak, przyszła błyskawicznie. Potem nastąpiła realizacja i od tego momentu tak naprawdę projekt już tylko rósł. Pytań było coraz więcej, obrazów było coraz więcej, a ja coraz częściej jeździłem po Warmii i Mazurach z aparatem.
Koncepcja Jana Buchaka opierała się o jego taki nadrzędny cel, jeśli chodzi o bycie fotografikiem, fotografię ojczystą. I on został wynajęty w latach 40. właśnie do stworzenia takiej wizji Warmii i Mazur, ziem odzyskanych. Pana praca polegała na tym, żeby przeanalizować jego obraz Warmii i Mazur i porównać go z kolejnymi etapami rozwoju tego regionu, prawda?
To poważnie brzmi, ale trochę tak.
I też zobaczyć, co zostało z tamtego obrazu, jak to ewoluowało, bo tytuł wystawy opiera się o słowo krajobraz kulturowy. Co się za tym kryje?
I co, to jest takie zdanie, które ja kiedyś myślałem, że samemu się udało na nie wpaść, natomiast tak naprawdę, jak wielu w takich wypadkach odnośnie regionu Warmii i Mazur, okazało się, że wcześniej już zdążył je wypowiedzieć profesor Robert Traba. Cytuję z pamięci. Generalnie chodzi o to, że my ludzie zmieniamy przestrzeń, zmieniamy, modyfikujemy przestrzeń, kreujemy ją i nie ma możliwości, żeby ta relacja nie funkcjonowała też w drugą stronę, czyli żeby przestrzeń nie wpływała na ludzi, którzy w niej żyją. Nasze otoczenie ma bezwzględnie wpływ na nas. Ja nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić, nie pamiętam tego, ale przez długi czas w Warszawie na przykład nie istniał Zamek Królewski i można było z Placu Zamkowego zobaczyć Wisłę. Gdyby go dzisiaj nie było, wydaje mi się, że miałoby to ogromny wpływ na sporą część mieszkańców. I ta relacja między przestrzenią a mieszkańcami, a ludźmi, którzy w niej funkcjonują, wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna. No, na Warmii i Mazurach jest ona o tyle specyficzna, że po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Mówię prawie, bo pewnie nie całkowita, natomiast jest to taki eksperyment społeczny na olbrzymią skalę. I przez to te zmiany, które tam zaszły przez te 80 lat, wydaje mi się, że mają swój specyficzny, unikalny, ale też uniwersalny charakter. Tak naprawdę atrakcyjne w takiej uniwersalnej skali europejskiej.
Chodzi tutaj też o pokazanie pewnego zjawiska właśnie kształtowania się nowej społeczności na zastanym terenie. Tak. I też społeczności, której w dużej mierze ta przestrzeń została narzucona.
Narzucona, była modyfikowana przez 80 lat, była nielubiana, była lubiana. Ten stosunek się zmieniał. Ja jeszcze pamiętam, jak ja się urodziłem w Olsztynie. że słowo po niemieckie było takie, nie to, że negatywnie naznaczone, ale to takie trochę nie nasze. Dzisiaj po niemieckie to jest takie bardziej na zasadzie, że no, kiedyś było niemieckie, natomiast teraz to jest nasze i my się tym opiekujemy, my dbamy o wartość tego. Znaczy, że ta historia na Warmii i Mazurach to jest specyficzne miejsce, bo to jest tak naprawdę tam chadzał Mikołaj Kopernik, przejeżdżał w tej nazad Napoleon, przytoczyła się pierwsza wojna światowa. Druga wojna światowa tak naprawdę nie zaistniała za specjalnie podczas trwania II wojny światowej. Tragedia wydarzyła się tak naprawdę już po wojnie. Większość.
Jest to taki krajobraz przybyszów.
Tak, i też jest on niejednoznaczny, bo też ten taki powszechne pojęcie, że społeczność, współczesna społeczność Warmii i Mazur pochodzi z Kresów, no jest bardzo nieprecyzyjne, bo owszem, rzeczywiście jest bardzo duża część migracji z Kresów, z Wileńszczyzny, ale też są to reemigranci z Francji, jest bardzo dużo ludzi z Mazowsza, bardzo dużo ludzi z Kurpi oraz również przesiedleńcy z akcji Wisła, którzy mieli swoje miejsce docelowe też na Warmii i Mazurach. Więc ten konglomerat, z którego stworzony jest współczesny człowiek warmińsko-mazurski, jest bardzo specyficzny i w tym sensie myślę, że jest jakiś uniwersalizm tego, jak ludzie dzisiaj na Warmii i Mazurach patrzą na miejsce, wokół którego żyją i jak to miejsce się zmieniło.
Tak, w ogóle warto tutaj zauważyć, że to, co pokazaliście wystawą w tym zespole, który tworzył ekspozycję, właśnie tego zaadoptowania nowej przestrzeni przez przybyszów jest rzeczywiście tą uniwersalną wartością, którą można odnieść do innych części kraju, również do Mazowsza. Wróćmy do tematu fotografii Jana Buchaka i pracy takiej artystycznej pana. Kogo tutaj chciałby pan jeszcze przywołać pamięcią jako taką osobę dobrego ducha tej inicjatywy?
Znaczy, ta wystawa, w ogóle cały ten projekt pewnie nie odbyłby się i nie uzyskałby dzisiejszego kształtu, gdyby nie mój przyjaciel Rafał Grabowski, który niestety dołączył do Jana Buchaka i nie ma go z nami. Natomiast on stworzył, tak żartobliwie mówiliśmy wśród osób związanych, że stworzył rodzaj sieci, rodzaj pajęczyny, czyli łączył ludzi, ideę, które potem kiełkowały i generowały zawsze coś. I to coś miało zawsze wartość. Do tego on znalazł jeszcze znowu, to wielkie słowo, któregoś razu Rafał do mnie zadzwonił z informacją, że słuchaj, są do tego projektu genialne zdjęcia w zbiorach konserwatora wojewódzkiego, ja sobie myślę. Wszyscy o tych zdjęciach wiedzieli tak naprawdę. To nie jest tak, że one były jakąś tajemnicą, że one nie istniały. Natomiast okazało się, że istnieje zbiór bodajże 80 tysięcy zdjęć i negatywów z terenu Warmii i Mazur wykonywanych przez konserwatorów.
I w jakim okresie te zdjęcia były robione?
56-90. Być może nie trafiam dokładnie z pierwszą datą, ale z lat 50, od lat 50. do lat 90. 2000. Te zdjęcia były robione i one miały dla naszego projektu niesamowitą wartość, dlatego że konserwatorzy często jeździli w te same miejsca, więc można było na ich podstawie, na podstawie tych zdjęć zobaczyć, jak te zmiany przebiegały. Z drugiej strony często byli to bardzo dobrze wykształceni ludzie o dużej wrażliwości, w związku z czym te zdjęcia, one w większości mają charakter dokumentacyjny, ale jest kilka zdjęć, które umykają takiemu czystemu pojęciu zdjęcia dokumentacyjnego i mają rzeczywiście bardzo silną emocjonalną wartość. Więc w momencie, kiedy pojawił się ten zasób, no to otworzyło się niebo i tak naprawdę wypełniła się dziura, bo do tej pory szukaliśmy w różnych miejscach zdjęć, które mogłyby pokazać. Nawet nie chodziło o to, żeby pokazać ten sam budynek z tej samej strony przez co ileś lat, ale żeby pokazać, jak się zmieniała przestrzeń w okolicy, w tej okolicy. Mówię, ta przestrzeń też, ona ma to do siebie, że o ile Olsztyn na przykład został odbudowany tuż po wojnie, Elbląg czekał z odbudową, ona się dzieje dopiero tak naprawdę, Stare Miasto w Elblągu kończy się odbudowywać dzisiaj. Ono jest odbudowane według innych zasad. Tam zastosowano metodę retrowersji, gdzie w gabarytach i w kształtach na fundamentach starych budynków stworzono nowe budynki. Tym samym Elbląg, to tak jak rozmawialiśmy o tej Warszawie bez Zamku Królewskiego, tak samo Elbląg przed wojną, bardzo silne, potężne miasto hanzatyckie, bardzo duży port, bardzo silny ośrodek przemysłowy, do niedawna tak naprawdę nie miał tego swojego serca, nie miał funkcjonującego starego miasta. To się teraz zmieniło. Elbląg już posiada to miasto, ale są takie miasta, które na przykład nie odzyskały tych serc. Nie wiem, tak jest w Braniewie, tak jest w Pieniężnie. Znaczy, i mówię, ta wystawa i nasza praca w żadnym wypadku nie miała za zadanie oceniać tych przemian. Oczywiście trudno jest nie oceniać, wybierając pewne rzeczy. Wybór jest zawsze pewnego rodzaju oceną, ale nie chcieliśmy sugerować, że wszystko jest źle, że bardziej jest dobrze, bardziej... Nie, chodziło nam o to, żeby to pokazać i jest taki etap tej wystawy, którego nie ma, bo my pokazujemy, jak to się zmieniało, ale na pewno jest taka wartość, czyli co możemy zrobić, wyciągnąć wnioski i zobaczyć, co możemy zrobić, żeby te zmiany w przyszłości szły w kierunku lepszym dla mieszkańców i dla regionu. Mhm.
Wystawa też jest skonstruowana w taki ciekawy sposób, że zmusza odbiorcę do pewnego odkrywania tego obrazu i tej zmiany, tak? Skłania do refleksji.
Mam taką nadzieję.
Nie do oceny, ale tak, właśnie do refleksji, tak. I do szukania przyczyn, dlaczego to poszło w takim, a nie innym kierunku i rzeczywiście co będzie dalej z tą przestrzenią.
To dokładnie powiedziała
kolejnych
pani. To, o czym ja myślę, że to jest też, mówię, to jest głos, mówię, w tym też jest tak naprawdę uniwersalność tej wystawy, że te przemiany dotykają każdej części naszego kraju i warto spojrzeć wstecz, skorzystać z takiej sytuacji, jak na przykład ta wystawa, gdzie w jednym miejscu jest zebrane sporo, bo to ja nie mówię, że wszystko, gdzie jest zebrane sporo tych zmian, żeby spojrzeć na nie pod kątem tego, jak to można wykorzystać w przyszłości. Mówi pani o refleksji, natomiast rozmawiałem z moim kolegą, warszawiakiem z krwi i kości od wielu pokoleń, który zobaczył tą wystawę w Warszawie po raz pierwszy i na temat sposobu odbioru, który mnie całkowicie zaskoczył, bo myśmy nie przewidywali chyba takiej funkcji, przynajmniej ja nie przewidywałem, a mianowicie on mówi, słuchaj, to jest fenomenalny przewodnik po Warmii i Mazurach. Ja po prostu skorzystam z tego i będę odwiedzę te miejsca, które pokazujecie, bo znam, bo wiem, czego szukać. To jest kolejny z elementów, które mówię. Myśmy tego nie przewidywali, nie zakładaliśmy tego, nie układaliśmy tego w ten sposób, ale niewątpliwie tak jest.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Do końca lipca będzie ona dostępna w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.